Cześć, dzień dobry, z tej strony Jo Jurga, podcast Bezpiecznik. Tym razem porozmawiamy o zmyśle smaku. Zastanowimy się, co wspólnego ma kokorydza z fornirem meblowym, a ananas ze skórą. Co to jest za instytucja, która przyznaje nagrody dotyczące projektowania jedzenia? Czy możemy drukować żelki na 3D? Oraz po co nam kuchenki solarne? Bierzcie płynę w dłoń bądź talerze pełne jedzenia i słuchajcie o tym, jak działa zmysł smaku. Polecam! Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jo Jurga i podcast Bezpiecznik. Dzisiaj w ramach cyklu o zmysłach porozmawiamy o zmyśle smaku. Czym jest smak? Jak to powiedział francuski fizjonom smaku Lilian Savin, powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. Jest to traktat kulinarny, ale przez Balzaca uznany również za jedno z najciekawszych dzieł stylistycznych stworzonych w języku francuskim. Dzieło to nazywa się Fizjologią smaku i bardzo Was odsyłam, bo to jest ciekawa historia, która dzieje się, została napisana na przełomie XVIII i XIX wieku. Jak wiemy, smak jest związany z językiem i jamą ustną. Na pewno macie takie wyobrażenie, jak dzieci są bardzo małe, że wsadzają sobie wszystko do paszczy, od stóp przez ręce, skończywszy na klockach i dużych obiektach. Dlatego, bo nasza paszcza, o czym też już mówiliśmy, odpowiada nie tylko za zmysł smaku, ale również ma bardzo dużo komórek receptorów dotykowych. No co też jest oczywiście związane z seksualnością i z wszystkimi bodźcami, również tymi strefami erogennymi. Ale dzisiaj nie o tym. Smak co prawda potrafi być jednym z ciekawszych stymulantów, ale będziemy się bardziej trzymać jego codziennej funkcji i tego, jakie smaki w jaki sposób nas kręcą, co nam smakuje i dlaczego, co w smaku jest ważne w szerszej perspektywie, również w perspektywie projektowania, również w perspektywie neuronauk, czy w perspektywie tego, jak jedzenie wpływa na klimat, czyli jak nasze wybory tego, co wkładamy do paszczy, mogą uratować bądź nie uratować świata, ale również naszego życia. No dobra, nie jest to nic odkrywczego, jak powiem, że mamy 4 rodzaje kubków smakowych, receptorów, które wykrywają smak słodki, słony, kwaśny i gorzki. 5. receptor umami został odkryty w 1908 roku, jego istnienie potwierdzono w roku 2000. Receptor umami rozpoznaje kwas glutaminowy występujący w mięsie i będący przyprawą, oczywiście jako glutaminian sodu. Jest to to, co smakuje nam najbardziej, bardzo dużo mają go frytki z bardzo słynnej sieci fast foodowej, ale potrafi długo gotowany wywar na ramen też mieć bardzo dużo umami, więc są rzeczy zdrowsze i mniej zdrowe, na ogół te mniej zdrowe mają go więcej. No i istnieje również hipoteza, według której człowiek potrafi rozpoznać smak metaliczny. To jest na przykład ten moment, jeżeli ktokolwiek z Was miał robioną tomografię z kontrastem, to co się dzieje na naszym języku, to jest właśnie ten smak metaliczny. Czasami przy anemii też występuje smak metaliczny w ustach, więc myślę, że część z Was będzie wiedzieć, o czym mówię. I smak tłuszczu, ale tu pojawia się taka koncepcja, że jednak tłuszcz jest po prostu najlepszym nośnikiem smaku i sam w sobie nie jest osobnym smakiem. Wiele czynników wpływa na odczuwanie smaku i może prowadzić do jego zaburzenia. Chociażby palenie papierosów, ciąża, przyjmowanie niektórych leków, ale na przykład niedobór cynku również może się przekładać na to, że odbieramy smaki inaczej. Smaki też mają taką tendencję, że są uwarunkowane kulturowo, czyli to, z czym się wychowujemy, co jadła nasza mama będąc z nami w ciąży, czym nas karmiono od dziecka, ile smaków poznajemy dorastając, to wpływa na to, co nam smakuje i jaka jest intensywność tych smaków. Ja gdzieś kiedyś opowiadałam tą historię, jak będąc w Chiang Mai na północy Tajlandii, zamówiłam papaya salad i pan się mnie zapytał na straganie, czy życzę sobie white spicy czy Thai spicy. Ja zagrałam hojraka, powiedziałam, że bardzo serdecznie poproszę Thai spicy, po czym spociłam się jak szczur, popłakałam i nakryłam nogami, a pan miał z tego niezły ubaw. To a propos tego, jak różną absorpcję na przykład smak ostry możemy mieć, w zależności od tego, gdzie się wychowywaliśmy. Też miałam przyjemność ostatnio rozmawiać z moją przyjaciółką o tym, że żeby nie być w życiu jak zupa pomidorowa, no bo wszyscy lubią zupę pomidorową, a nie wszyscy muszą lubić nas. Ona stwierdziła, że byłaby spiruliną, a ja stwierdziłam, że byłabym natto. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, natto jest fermentowanymi ziarnami soi. Bardzo popularna przystawka w Japonii, można ją kupić w Polsce. Ja ją uwielbiam, w sensie zawsze mam natto w zamrażalniku, ale dla większości ludzi jest ohydna i niezjadliwa, więc po prostu niech każdy z nas znajdzie sobie ten smak, którym chciałby być. Tak jak wielokrotnie wspominałam, smakiem, który robi nam większości z nas najlepiej jest smak słodki, chociaż znam osoby i bardzo serdecznie je pozdrawiam z tego miejsca, które tak jak ja z pierwszego miejsca nie wybiorą smaku słodkiego jako tego ulubionego. Też bliska mi osoba ze smaków słodkich najbardziej lubi truskawki z pieprzem. I to jest chyba szczyt słodkości, który widziałam w jej wydaniu. Więc no każdy z nas to spektrum smaków ma zupełnie różne. No co nie zmienia faktu, że to smak bardzo często potrafi nas w pierwszy sposób przenieść do well-beingu. Bo jeżeli zjemy to, co nam sprawia przyjemność, to co lubimy, to co kojarzy nam się z domem, tym tak zwanym comfort foodem, no to łagodzi to obyczaje. Tak? Mówi się, że czekolada łagodzi obyczaje. Ja myślę, że dla każdego z nas ta czekolada byłaby kompletnie czym innym. Wrodzone zaburzenie zmysłu smaku występuje niezwykle rzadko, takie izolowane, samoistne. I całkowity brak odczuwania zmysłu smaku nazywa się agwezją, a upośledzenie częściowe nazywa się hipogwezją. Ale oba zdarzają się niezwykle, niezwykle rzadko. Gdybyśmy chcieli się zastanowić, jak poszczególne elementy składają się na doświadczenie posiłku, głównie w restauracji, ale nie tylko, bo myślę, że tak naprawdę dla wielu z nas, szczególnie po pandemii, kuchnia stała się nowym domowym laboratorium i nowym hobby. I najpierw wszyscy piekliśmy chleb i odkryliśmy, że możemy to robić sami w domu. Potem zaczęliśmy też robić kiszonki, nastawiać kombucze czy kwas chlebowy i tworzyć swoje własne smaki i też zapraszać gości do domu, jak to już było możliwe i byliśmy sami z tym okej, to polecam Wam bardzo serdecznie książkę, która nazywa się The Perfect Meal, The Multisensory Science of Food and Dining. To jest książka, która rozkłada doświadczenia klienta na części pierwsze, ale myślę, że klientem nie musi być tylko osoba zewnętrzna, która przychodzi zapłacić nam za posiłek, ale tymi klientami mogą być również nasi bliscy, dla których gotujemy. Napisały ją dwie bardzo ciekawe osoby. Jedną jest profesor psychologii eksperymentalnej i kierownik Cross Modal Research Laboratory w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej na Uniwersytecie w Oxfordzie, a drugą jest Bettina Piquez-Fishman, badaczka konsumentów i zmysłów, również w tym samym laboratorium, tylko siedząca, pracująca w Katedrze Marketingu i Zachowań Konsumenckich. I myślę, że to jest o tyle ciekawa pozycja, że tu możemy zastanowić się, jak projektuje się doświadczenia kulinarne w restauracjach. To jest też to bardzo ciekawe doświadczenie, które możemy obserwować oglądając Chef's Tables. Parę lat temu chyba jeden z najbardziej popularnych seriali Netflixa. Ja pamiętam, że z przyjaciółmi się tylko przerzucaliśmy, który odcinek podobał nam się najbardziej. Ja mam dwa swoje ulubione. Jednym z nich jest szef kuchni z Patagonii, który dopływa, właściwie najpierw dojeżdża swoim pięknym starym Defenderem do wody, a potem dopływa na wyspę, gdzie ma swoją restaurację i swoją chatę. Jest jakimś takim archetypicznym mężczyzną, bardzo wolnym w sposobie i wyrażania się kulinarnie i w sposobie tego, jakim jest człowiekiem. I on gotuje na ogniu, on uczy gotowania na ogniu, on pisze poezję, on ma pozbieraną porcelanę i garnuszki ewidentnie z całej historii swojego życia. Kiedyś prowadził tylko restauracje gwiazdkowe, zasłynął taką akcją, jak w Paryżu przy przyznawaniu chyba gwiazdek Michelin sypał worek ziemniaków na stole i przygotował wszystkie dania z ziemniaków, które przywieźli z Patagonii. I myślę, że to jest bardzo ciekawa historia i pokazania charakteru i takiej drogi szefa kuchni przez bardzo wysublimowany fine dining, poznajdowanie przyjemności w jedzeniu palcami z bliskimi przy drewnianym stole w przyrodzie. I jest mi to bardzo, bardzo bliska idea gotowania. Ja w ogóle uwielbiam gotować na ogniu. Zresztą jak mieszkając w Gdańsku, miałam kominek w mieszkaniu, to zdarzało mi się zimą piec w nim się ziemniaki. Jak macie kominki, polecam, to się da zrobić. Marchewka też jest świetna. To jest takie podejście do gotowania nastawione na prawdziwe doświadczenie warzyw, mięsa, ryb. Tam jest taka scena, jak on rybę zapieka w glince z solą, lokalnej glinie. I to jest takie najbardziej pierwotne podejście do smaku, do ognia, do przyrody, do tego, że jedzenie jest zebraniem się grupą, plemieniem, wspólnotą. Bardzo, bardzo Wam polecam tym, którzy nie widzieli. Drugą postacią jest postać mniszki, która gotuje w żeńskim klasztorze w Korei Południowej. I jest mi to też bardzo bliska historia, bo ja swoją przygodę z praktyką zenu zaczęłam od tego, że jak jeździłam na odosobnienia buddyjskie, na tygodniowe praktyki, to też pracowałam w kuchni od razu. I to, jak ona opowiada o jedzeniu, o bardzo prostych posiłkach, w klasztorach się praktycznie nie używa przypraw, tylko trochę sosu sojowego, o tym, jak się zbiera ze sobą smaki, to jest zupełnie z innej strony, ale też taka prawda o składnikach. No bo czym jest jedzenie? Jedzenie jest historią o składnikach, więc jeżeli nie widzieliście, to są takie moje dwa piki. Też przygotowując ten odcinek zastanawiałam się nad tym, jakie restauracje, jakie doświadczenia restauracyjne zrobiły na mnie największe wrażenie. Wielokrotnie jeździłam za smakami. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam jeść i zawsze fascynują mnie ludzie, dla których jedzenie nie ma znaczenia i mogliby jeść tabletki zamiast spożywać posiłki. Też dlatego, że jedzenie najwięcej mówi o kulturze. Tu co prawda jest taka śmieszna historia, że większość rzeczy, które uznajemy za typowe dla jakiejś kultury, finalnie w ogóle z tego rejonu geograficznego nie pochodzą. Na przykład Polska jest krajem ziemniaka, jak wiemy, ziemniak oryginalnie nie pochodzi z Polski. Pomidor też nie jest finalnie warzywem włoskim, a mimo tego, że mówi się, że najlepsze czekoladki pochodzą z Belgii, no jakby na to nie patrzeć, kakao Belgii nie rośnie. Więc te smaki, które kojarzymy z regionami, czy nawet czasami bardziej absurdalne nazwy posiłków skojarzone z jakimiś kulturami, na ogół z tych kultur i z tych regionów geograficznie nie pochodzą. Nie mam jednego takiego skojarzenia najlepszego posiłku na świecie. Na pewno mam swoje smaki. Moim smakiem domu są pierogi ruskie robione przez moją babcię. Aktualnie najbardziej kocham jej z kimchi, a na wszystkie smutki jem ramen i mam takie małe zestawienie smaków. Myślę, że każdy z nas, tak jak wspomniałam, mam swoje. I byłam w restauracjach gwiazdkowych. Nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, jak się spodziewałam, przyznaję się bez bicia. Ale pamiętam restaurację etiopską w Brukseli, która działa, bo nawet to sprawdziłam i to był niesamowity, chciałam powiedzieć, experience. To było niesamowite doświadczenie i ze względu na sposób podania tych posiłków i na to, że się jadło rękami, ja to naprawdę uwielbiam. I ze względu na muzykę, na to, kto w tej kuchni pracował, jaki był kontakt z klientami, bo myślę, że ogromnym sukcesem restauracji nie jest tylko jej wystrój i jej jedzenie, czy jej czystość, tylko przede wszystkim kontakt z ludźmi, którzy nas obsługują. Też będę bardzo ciekawa Waszych typów ulubionych restauracji. I to jedzenie jako doświadczenie jest, myślę, bardzo ważnym elementem myślenia o zmyśle smaku, też przez to, jak i czego do tego jedzenia używamy. Ja bardzo lubię obserwować Marysię Przybyszewską, fantastyczną szefową kuchni, która zresztą niedawno wydała książkę dla dzieci, aczkolwiek myślę, że ona nie jest tylko dla dzieci. Marysia zbiera różne talerze i bardzo fajnie opowiada o tym, jak talerze i nakrycia do stołu uzupełniają dania, które serwuje. Pamiętam, jak przygotowywała wykład dla studentów w Teheranie, gdzie właśnie rozmawialiśmy o zmyśle smaku i o otoczeniu i projektowaniu wokół zmysłu smaku. I ja to też pamiętam z Japonii. To było niesamowite, jak mieszkałam w Kyoto u takiego człowieka, który przez wiele lat był mnichem. Potem założył guest house i on miał właśnie pozbieraną, często poklejoną porcelanę, gdzie każdy przedmiot miał swoją historię. Mam takie poczucie, że to też jest piękne, jeżeli nie tylko jedzenie, ale również obiekty dookoła mają swoją historię. No i idąc za tymi obiektami, jest taka książka Imperium Symboli. Czytałam ją wieki temu, bardzo zafascynowana kulturą Japonii. I tam jest wyjaśnione, że jedzenie sztućcami jest przemocowe, bo trzeba walczyć na talerzu z nożem i widelcem, kroić, szarpać. A w Japonii wszystko kroi się w ten sposób, żeby można było pałeczkami bardzo delikatnie te elementy jedzenia włożyć do buzi. I że to jest zupełnie inny stosunek do tego, co mamy na talerzu. I to mi bardzo zapadło w pamięć. Potem jeszcze gdzieś w mojej głowie się to połączyło do jeszcze bardziej pierwotnego podejścia, czyli do jedzenia rękami. Mówi się o tym, że w ogóle pierwsze kubki smakowe występują na palcach. To nie do końca tak jest, ale to wynika z tego, że mamy znowu tak dużo receptorów dotykowych na opuszkach palców, że to doświadczenie tego, co mamy na talerzu, bardzo sprawnie uzupełnia nasze wrażenie bodźców smakowych, które odbieramy w buzi. Należy też pamiętać o tym, że zmysł smaku jest jednym z tych zmysłów, które najbardziej, najmocniej współpracują z pozostałymi zmysłami, czyli właśnie to jedzenie w połączeniu ze wzrokiem, z dotykiem, ale też dotykiem w buzi, czyli znowu z chrupkością, z gryzieniem, z tym, czy coś jest śliskie, czy jest zimne, czy jest ciepłe, czyli zmysł temperatury, czy jest twarde, czy jest miękkie, jak pachnie, jak te rzeczy słyszymy, jakie nalewamy, jak właśnie je chrupiemy. Ten zmysł, który jest, powiedziałoby się, najbardziej holistyczny, najbardziej współpracujący, kooperatywny z pozostałymi zmysłami, chociaż oczywiście robi się takie eksperymenty, jak choćby jedzenie w ciemności po to, żeby wyostrzyć pozostałe zmysły bez zmysłu wzroku. I tu przechodząc do nauki, jest taka kolejna fajna pozycja, The Art and Science of Food Pairing. I Food Pairing to jest dopasowywanie ze sobą jedzenia. Bardzo ciekawa książka. Ona jest bardziej naukową książką niż książką kucharską, ale w bardzo metodyczny sposób określa, które składniki dobrze do siebie pasują. I popiera to badaniami naukowymi. Łącznie pokazuje, dostarcza ponad 10 tysięcy kombinacji smakowych ułożonych w koła smaków i klucze kolorów. Na przykład gotowane buraki będą smakować mniej jak ziemia, a bardziej jak ser, jeśli zostaną połączone z kawą, a kalafior posypany kakao może zmienić się w przysmak, który pokocha najbardziej wybredne dziecko. Ja jestem cały czas ciekawa, bo ja nie sprawdziłam tego połączenia nigdy, przyznaję się, a jestem bardzo ciekawa, czy kakao też zabija ten bardzo specyficzny zapach kalafiora, chociaż jeżeli nie ugotujecie, tylko upieczecie kalafior, to on też będzie zachowywał się zupełnie inaczej i są restauracje opierające się o kuchnię roślinną, które serwują tak zwanego steka z kalafiora i to z tahiną i świeżymi ziarnami granata i na przykład miętą potrafi być daniem absolutnie wybornym. Do książki Was absolutnie odsyłam, niezależnie od tego, czy jesteście bardziej początkującymi kucharzami, kucharkami, czy już bardziej zaawansowani. To mogą być super ciekawe skojarzenia. Ja na przykład mam takie swoje mecze. Ja na przykład bardzo lubię robić wywar warzywny na wędzonej herbacie, tak zwanym lapsangu. Też swojego czasu, jak jadłam rano owsianki, robiłam je też bardzo często na herbacie i w ogóle oryginalnie początkowo herbata służyła do wywarów. Jest taki bardzo stary japoński przepis na zupę, który właśnie opiera się na liściach zielonej herbaty. A sposób podawania herbaty czy w Nepalu, czy w Tybecie i w Mongolii, czyli raczej wysokich gór, opiera się właśnie na herbacie z tłuszczem solonej, więc jest to pewien powrót do tradycji. Podobny sposób działa książka Leksykon smaków Segnitniki. No taka kultowa pozycja, która też na przykładzie wykresów łączy ze sobą ogromną ilość smaków i podpowiada, co z czym smakuje najlepiej. Bardzo Wam też tą książkę polecam. Ona jest mniej naukowa, bardziej praktyczna. Myślę, że może być dla Was naprawdę fantastycznym odkryciem. Idąc bardziej w geopolitykę, jest ciekawa pozycja pana Watsona i Rawińskiego, The Cultural Politics of Food and Eating. Jest to książka, która oferuje zdecydowanie bardziej etnograficzną perspektywę na sposób, w jaki ludzie używają jedzenia, aby nadać życiu sens w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. I to są wątki, które obejmują 5 kontynentów i zawierają badania z 11 krajów, między innymi Japonii, Rosji, Ukrainy, Francji, Burkina Faso, Chile, Trinidadu czy Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj znajdziemy historię o globalizacji, kapitalizmie, naszych praktykach konsumenckich, czy skażeniu żywności, czy fast foodzie. Ciekawa pozycja. Są to wykładowcy Harvardu i Uniwersytetu w Pittsburghu, którzy przyglądają się rzeczom, które ja obserwuję w podróżach, czyli nawet na końcu świata w dżungli mogłam znaleźć w takim małym baraczku zwanym kioskiem ciepłą Coca-Colę. Nawet nie sprawdzałam jej daty przydatności do spożycia, ale no było to zawsze dość absurdalne. Czy różne flagowe sieci fast foodów, które zglobalizowały rynek jedzenia na świecie i na przykład w Indiach McDonald's uchodzi za całkiem drogą restaurację. W ogóle koncepcja nazywania tego restauracją jest dla mnie ciekawa. Ale rzeczywiście jest tak i o tym też ostatnio rozmawialiśmy na licznych podróżach, że tak naprawdę możesz stać rano w Helsinkach i stwierdzić, że na obiad chcesz zjeść sushi i zjesz sushi, a wieczorem chciałbyś zjeść tacos i pójdziesz na tacos. Podróże kulinarne oczywiście odbywamy i one nie ma lepszych rzeczy niż food markety i street food, chociażby w Georgetown w Malezji. Bardzo Wam polecam, jeden z najciekawszych street foodów, zresztą wyspa znana z jedzenia, ale ta koncepcja tego, że tak naprawdę w dużych miastach mamy wszystkie smaki na wyciągnięcie ręki. To jest i bardzo piękne, i trochę smutne. W sensie cały czas mi się wydaje, że my straciliśmy przez globalizację i bliskość rzeczy taki romantyzm w odkrywaniu nowych miejsc, bo wiele rzeczy mamy po prostu za pomocą kliknięcia myszką w aplikacjach, które dostarczają nam jedzenia. A za tym tak naprawdę idzie też dużo smutniejsza praktyka, no bo musimy sobie zdawać sprawę, że bardzo często jedzenie głęboko mrożone, jedzenie transportowane z drugiego końca świata, jedzenie uprawiane pod mody, jak chociażby w tej chwili awokado, przyczyniają się do ogromnych kryzysów i środowiskowych, i społecznościowych w miejscach pochodzenia. No i ślad węglowy wysyłania jedzenia na drugi koniec świata może być tak naprawdę gigantyczny, czy nie może, jest w większości wypadków gigantyczny. I jakbyśmy się zapytali siebie w głębi serca, czy naprawdę chcemy jeść awokado, czy różne owoce w środku zimy, których koszt środowiskowy jest taki, a nie inny, to mogłoby się okazać, że wcale niekoniecznie. Szczególnie jeżeli się rozejrzymy po różnych medycynach i sposobach żywienia i podchodzenia do zdrowia człowieka, a stara maksyma mówi, że jesteśmy tym, co jemy, to czy rzeczywiście te rzeczy finalnie nam służą? W sensie, czy owoce, które są super chłodzące i orzeźwiające i się genialnie sprawdzają w klimacie tropikalnym, rzeczywiście zimą są nam potrzebne do szczęścia? Pewnie wcale nie do końca. Więc warto sobie z tych rzeczy zdawać sprawę i czasem warto, podejmując decyzje zakupowe w sklepie, zastanowić się, co u nas lokalnie blisko rośnie o tej porze roku. No bo ja dla Was nagrywam ten podcast wakacyjny i nie ma nic lepszego niż maliny i jagody prosto z krzaka. I podejrzewam, że z tym się ze mną absolutnie zgodzicie. Idąc dalej, myśleniem w ogóle o jedzeniu, no to też nie jest tajemnicą, że stoimy u progu gigantycznego kryzysu żywieniowego. Znane jest pojęcie wojny głodem i tego, że już nieraz w historii stosowano głód jako sposób eksterminacji narodów. I to, co nam grozi w tej chwili w sytuacji geopolitycznej i niewypuszczenia zboża z portów na Ukrainie, może mieć będzie miało gigantyczne konsekwencje, bo jak wiemy, Ukraina jest jednym z największych dostawców zboża na świecie, a nie obsianie tych pól i potem nie zebranie kolejnych plonów będzie tylko potęgować ogromne migracje ludności, bo świat, który znamy, się kończy. I podejście do tego, ile w ogóle marnujemy jedzenia, czym jest kryzys żywnościowy, a co za tym idzie, bo to jest połączone, czym jest również kryzys dotyczący naszej otyłości i tego, ile jedzenia marnujemy. Stany Zjednoczone marnują 40% żywności, Europa Zachodnia 1/3. Nowy Jork jest pierwszym miastem, który wprowadził podatek od wyrzucania i marnowania żywności powyżej 2 ton. W firmach. No jesteśmy w miejscu, gdzie moglibyśmy spokojnie wykarmić tą część świata, która głoduje jedzeniem, które wyrzucamy. I to jest absolutnie przerażające. I tak jak myślę o podejściu do edukacji i do tego, że byłoby fantastycznie, gdybyśmy uczyli dzieciaki tego, jak jedzenie wpływa na nasze samopoczucie, czym są składniki odżywcze, niedobory czego dają nam, jakie objawy w organizmie, jak je uzupełniać naturalnie, to jakbyśmy również uczyli tego, żeby i dzielić się jedzeniem, i go nie marnować i pozwalać organizmowi być głodnym. Bo takim elementem też super ważnym w odżywianiu, jak już rozmawiamy o tym chrono-odżywianiu, chrononutrition, jest zastanowienie się, ile razy dziennie musimy jeść i jak duże powinny być nasze posiłki. Znowu stara maksyma, śniadanie powinniśmy jeść jak król, obiad powinniśmy jeść jak mieszczanin, a kolację jak żebrak albo oddać ją wrogowi w zależności od wersji. Nie potrzebujemy jeść tyle, ile jemy. Na ten moment 53% kobiet i 68% mężczyzn w Polsce ma nadmierną wagę ciała, z czego 25% Polaków choruje na otyłość, również wśród dzieci. I te dane są zatrważające. W sensie to jest bardzo smutne, że w kraju absolutnego dobrobytu żywnościowego mamy ludzi, którzy chorują na otyłość i mamy ludzi, którzy mają problemy, żeby zjeść. Bardzo często są to seniorzy, których po prostu na to jedzenie, szczególnie na jedzenie, które jest odżywcze, nie stać. I gdybyśmy spojrzeli historycznie, to kiedyś na otyłość cierpiały najbardziej uprzywilejowane klasy społeczne, które nie musiały pracować i mogły się, mówiąc kolokwialnie, obżerać, a aktualnie i też unikały słońca, bo opaleni byli ludzie w polu, pracujący w polu, przepraszam za skrót myślowy, a aktualnie jesteśmy w sytuacji, kiedy to osoby mniej uprzywilejowane finansowo są bardziej otyłe i mają mniejszy kontakt ze światłem słonecznym, nie uprawiają sportów, bardzo często są uzależnione od technologii, a osoby uprzywilejowane są bardzo szczupłe, mają dostęp do jedzenia dobrej, wysokiej jakości i dbają o ruch. I to jest ten moment, kiedy robi się naprawdę ciekawie, bo bardzo się zmienia nasze podejście i do tego, jak jemy i co jemy. I ja bardzo często, robiąc zakupy w różnych sieciach, a też przez wiele lat byłam stricte weganką i szukałam różnych produktów wegańskich, więc spędzałam w sklepach więcej czasu niż teraz, też dlatego, że teraz dokładnie wiem, co mi służy, ale obserwowałam, co ludzie mają w wózkach i to jest super niepokojące, bo my naprawdę jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od fast i junk foodu. I tutaj też uwaga, obiecałam, że o tym powiem, weganizm też może być fast foodem i możemy być niedożywieni na dietach, które wydają nam się super zdrowe. Więc jesteśmy istotami wszystkożernymi, jedzmy to, co nam służy, uczmy się swoich ciał, jedzmy mądrze, nie przejadajmy się i pamiętajmy, że jedzenie absolutnie ma być przyjemnością, ja się z tym zgadzam, ale ma też odżywiać nasze ciało wszystkimi potrzebnymi składnikami. A jeżeli nie wiemy, jak i co jeść, to idźmy do specjalistów, jest ich na rynku naprawdę bardzo dużo. I czym jest to chrononutrition, czyli chronożywienie, chronoodżywianie? Tak jak mamy koncepcję tego, że jest coś takiego jak cykl dobowy, mamy różne chronotypy, możemy być typem porannym, możemy być typem wieczornym, kiedyś się mówi o skowronkiem albo sową, teraz według Martina albo Michaela Brauera, twórcy książki Potęga, kiedy mówi się, że są cztery chronotypy, czyli lew, niedźwiedź, delfin i wilk. Znajdziecie masę informacji na ten temat w internecie, więc odsyłam. Jeżeli wiemy, jaki mamy chronotyp, jesteśmy w stanie zaplanować, kiedy powinniśmy jeść jakie posiłki, kiedy powinniśmy uprawiać sport, kiedy powinniśmy uprawiać jakie aktywności umysłowe i w ramach tego moglibyśmy się również chronoodżywiać, czyli właśnie dopasować nasze potrzeby odżywiania, karmienia siebie i karmienia bliskich tak, żeby po prostu organizmowi było i łatwiej trawić i wykorzystywać więcej składników odżywczych. Tu Was odsyłam do fantastycznej książki Chasing the Sun, w pogoni za słońcem, Linda Geddes. Ona w ogóle mówi tam o relacji, pisze bardzo zresztą mądrze, o relacji człowieka ze światłem słonecznym i właśnie o cyklu okołodobowym. Tam są też genialne przykłady tego, jak światło słoneczne i jak nasz cykl dobowy może wpływać na przykład na przyjmowanie leków albo rekonwalescencję po operacjach, ale to już jest daleko od zmysłu smaku, więc zostawiam Wam to tylko jako ciekawostkę. Nie trzeba się długo zastanawiać, żeby stwierdzić, że to, co jemy, ma również wpływ na nasz mózg, a tak naprawdę w tej chwili mówi się, że mózgi mamy dwa. Jednym mózgiem to jest ten, który jest mózgiem i mamy go w naszej czaszce, ale mówi się, że drugim naszym mózgiem są nasze jelita i to, jak jemy, wpływa na nasze zachowania tak naprawdę bardzo bezpośrednio. Jelita składają się ze splotów neuronów osadzonych w ściance długiego przewodu pokarmowego, biegnącego od przełyku do odbytu i zawierają około 100 milionów neuronów, czyli więcej niż znajduje się w rdzeniu kręgowym. Wykorzystują ponad 30 neuroprzekaźników, podobnie zresztą jak mózg. 90% serotoniny występującej w organizmie znajduje się właśnie w jelitach i mówi to właśnie o serotoninie, mówi się, że jest hormonem szczęścia. Jest na ten temat kolejna świetna książka, ten podcast naprawdę będzie tym razem o książkach. Historia wewnętrzna, jelita, najbardziej fascynujący organ naszego ciała, Julie Enders. To jest książka, którą Wam bardzo polecam. Już od kilku lat w świecie naukowców mówi się o tym, żeby dbać o jelita, dbać o florę bakteryjną, uzupełniać probiotyki i wprowadzać do diety kiszonki. My jesteśmy tym cudownie uprzywilejowanym narodem, który ma w diecie bardzo dużo fantastycznych kiszonek. I teraz uwaga, pikle to nie są kiszonki. Pikle robimy na occie, one nie robią tak dobrze naszemu przewodowi pokarmowemu, jak kiszonki, kapusty, ogórki. Ja jako dziecko bardzo lubiłam kiszone kalafiory, kiszone pomidory, ale również kefiry, jogurty, to nasze jelita na pewno zaspokoi. Ale z kuchni azjatyckiej, na przykład Korea, czyli kimchi, czy Japonia, czyli kiszone śliwki, bardzo Wam polecam, fermentujmy, pijmy kombucze, pijmy kefir wodny, tylko mądrze. Nie na raz, dwa, trzy, tylko jeżeli znowu nie wiemy, co się dzieje z naszym przewodem pokarmowym, idźmy do specjalistów, gadajmy z mądrzejszymi od nas. Dlatego, bo czym więcej wiemy o tych składnikach odżywczych, tym tym jest szansa, że będziemy zdrowsi. The Dutch Institute of Food and Design to globalna platforma dla projektantów pracujących z żywnością i jedzeniem. I to jest takie miejsce, które ułatwia wymianę wizji na temat żywności i projektowania. To są wydarzenia, publikacje, dyskusje. Ta organizacja przyznaje również Future Food Design Award, będzie podlinkowana. Mówię też o tym w tym kontekście, że tam się bardzo dużo porusza tematu właśnie spiruliny, mięsa z probówki, jedzenia owadów, właśnie wszystkich fermentów, na przykład już wspomnianej kombuczy. Wszystkiego tego, co teraz jest takim głośnym tematem. Ja pamiętam, jak kilka ładnych lat temu Marta Flisykowska z In Future Institute, Natalii Hatalskiej zrobiły projekt ze studentami, zrobili właściwie projekt ze studentami Future of Food i tam na przykład była mąka z żołędzi. No, czyli wszystko to, co jest częściowo powrotem do przeszłości, częściowo wybiegiem w przyszłość. Znów nie zaprojektujemy nic dla przyszłości, nie znając przyszłości. I cała instytucja Instytutu jest właśnie o łączeniu tych platform ze sobą, czyli łączenie wiedzy, którą już mamy o mikro i makro składnikach z koncepcją projektowania rzeczy wokół jedzenia. A sam konkurs odbywa się już od kilku lat i ma absolutnie charakter interdyscyplinarny. I jeżeli tylko jesteście tym tematem zainteresowani, śledźcie, bo dużo inspiracji i dla projektantów, i dla szefów kuchni, i dla zwykłych zjadaczy chleba można tam znaleźć. Taką kolejną działką, która jest wokół jedzenia i zmysłu smaku, a właściwie wokół wykorzystywania tego, co zostaje po jedzeniu, to jest koncepcja nowych materiałów. To jest trochę na pograniczu zmysłu dotyku, no bo te materiały są czymś, czego dotykamy, ale jednak stwierdziliśmy, że jest bliżej zmysłu smaku, no bo są to rzeczy, które zostają z tego, co zjemy. Czyli na przykład nowy materiał to moxtle, czyli rodzaj forniru robionego przez meksykańskiego projektanta Fernando Lapasego, który wykorzystuje łuski z rodzimych meksykańskich kukuryc do tworzenia fornirów meblowych. One są takie fioletowo-beżowo-różowe, bardzo piękne i pozwalają na powrót i do lokalnego rzemiosła, i na stosowanie innych materiałów niż drewno do fornirowania mebli, no co oczywiście w momencie kryzysu ilości drzew i klimatu jest super ważne. Następnie mamy materiał, o którym wszyscy z branży już słyszeli, czyli Pinatex. To niebiodegradowalna alternatywa dla skóry, czyli włókna celulozowe, które są wyekstrahowane z liści ananasa, pela, czyli naturalny polimer używany do na przykład druku 3D i żywice. Z tego powstaje coś, co wygląda trochę jak skóra i bardzo często pojawia się w produktach wegańskich, butów czy torebek. Dużo sportowych marek z tego już korzystało. Jak sobie wpiszecie pani na tekst, to znajdzie się rzeczywiście sporo produktów. To już jest alternatywa dla skóry stosowana globalnie. Oprócz tego skórę bardzo piękną robią z grzybów na ten moment Niemcy, a Polacy, właściwie Polki, mają swój wkład w skórze z obierek od jabłek. I to znajdziecie na stronie bio2materials.com cały ten projekt. I to jest o tyle dla mnie ciekawe, że zjadamy tą kukurydzę, zjadamy te ananasy, zjadamy te jabłka, i to, co oczywiście mogło być również kompostem, bo jest zupełnie naturalnym bioodpadem, może być wykorzystywane do czegoś, co ma kolejne życie i wykorzystuje bądź wymienia, to jest właściwe słowo, stanowi alternatywę dla materiałów, które używaliśmy tradycyjnie. Jest też genialny magazyn Mold, najpopularniejszy periodyk o projektowaniu żywności przyszłości. Bardzo dogłębne analizy, raporty i wyraźna wizja tego, co musimy zmienić w systemie żywnościowym. Od druku 3D po biodegradowalne zestawy stołowe. Myśmy to kiedyś na studiach zrobili jako projekt zestaw-zestaw, ale rzeczywiście podane w ciekawy, bardzo eksperymentalny sposób, też mówiący o tym, że jeżeli nie zmienimy tych nawyków żywieniowych, to nie jest tylko kwestia marnowania żywności, ale na przykład tego, jaki wkład w ocieplenie klimatu ma masowe produkowanie mięsa, właściwie przemysłowe. Czy co się dzieje w momencie, kiedy taka, a nie inna ilość wody jest wykorzystywana do produkcji bardzo konkretnych surowców? I co by było, gdybyśmy pieniądze, które są przekierowywane na wspomaganie produkcji przetworów mlecznych czy mięsnych, przekierowali gdzie indziej. Więc bardzo Was do Molda odsyłam. A z takich jeszcze designerskich projektów na koniec, bardzo fajny projekt berlińskiego startupu Candy Factory, Katja's Magic Candies Factory. To są wegańskie żelki drukowane 3D. Można zrobić swój rysunek zwierzaka i dostać żelkę. Też projekt, który uatrakcyjnia żywność robioną lokalnie. Też projekt kolorowy, dziecięcy, który zastępuje słodycze oparte o żelatynę, wymieniając ją na bardziej naturalne składniki, takie jak pektyna. Fajny, śmieszny projekt, mało możliwy na masową skalę, ale będąc takim ciekawym przebiśniegiem, no bo drukarki 3D nigdy nie będą miały, znaczy może kiedyś będą miały, ale na ten moment nie mają mocy przerobowych, żeby robić coś non-stop dla mas. Są raczej świetne do prototypowania czy robienia obiektów indywidualnych. No i na koniec klimatocentryzm i klimatarianizm, czyli jedzenie związane z naszym klimatem. Piękny projekt Solar Cookers International, czyli kuchenki, która pozwala nam gotować, wykorzystując ciepło słoneczne. Do tego w ramach Solar Cookingu powstał oczywiście również poradnik, będący kompendium wiedzy i praktycznej, i teoretycznej. Ten obiekt, wyglądający trochę jak talerz satelitarny na środku z paleniskiem, jest przeznaczony do krajów globalnego południa, jakkolwiek chyba nie kocham tego określenia, ale do miejsc, które po prostu wymagają wsparcia pozwalającemu ludności jeść ciepło, zdrowo i świeżo. Więc wszystko to, co przy użyciu energii solarnej wspomaga takie rozwiązania, a musimy pamiętać, że chociażby cała Afryka ma zdecydowanie większy dostęp do słońca niż kraje globalnej północy, to takie projekty naprawdę warto wspierać. Jest to cała organizacja w tej chwili, więc nie jest to tylko sam obiekt kuchenki solarnej, ale jest to cała organizacja, która działa na rzecz i uczenia świadomego gotowania i odnosi się trochę do papankowskiej idei designu dla realnego świata. Papanek to jest taki teoretyk designu pochodzący z Czech, pracujący wiele lat w Stanach, który napisał przecudowną książkę. Ja zawsze ją każę czytać studentom, właśnie design dla realnego świata. Po to, żebyśmy my jako projektanci mieli z tyłu głowy, że mamy nie tylko robić obłędnie drogie produkty, które będą świetnie wyglądać w mediach społecznościowych, ale również albo przede wszystkim szukać rozwiązań, które pomagają nam świadomie i lepiej żyć. I nie mówię tam nam, siedzącym tutaj bezpiecznie w ciepłym świecie zachodnim, tylko mówię nam jako ludzkości, mierząc się z takimi wyzwaniami właśnie jak głód, marnowanie żywności, brak dystrybucji, równej dystrybucji energii i tego, żeby móc z tego zmysłu smaku naprawdę korzystać, a nie tylko walczyć o przetrwanie. I tym akcentem bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą podróż przez zmysł smaku, a właściwie tym razem przez wszystko, co wokół smaku się dzieje. Gdybyście chcieli posłuchać więcej, to w pierwszym sezonie Bezpiecznika była rozmowa z Pauliną Serwatką, bardziej taka mniej naukowa, bardziej przyjacielska o tym, co lubimy jeść i co dla nas w kuchni jest ważne. Tym razem było bardziej w kontekście kompendium wiedzy. Będę czekać na Wasze informacje o Waszych ulubionych smakach i ulubionych miejscach do jedzenia i o tym, czym najbardziej lubicie jeść, rękami czy jednak pałeczkami, a może jednak nożem i widelcem. Ja jestem gdzieś między pałeczkami, a łyżką i miską, bo talerzy prawie prywatnie nie używam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cudownego dalszego dnia albo dobrej nocy i do usłyszenia. Редактор